A to jest pierwszy rozdział listu apostoła Pawła do Koryntian, 11 rozdział, 26 werset i poniżej. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Jesteśmy na szczególnym nabożeństwie, bo w tym nabożeństwie wspominamy i poprzez uczestniczenie w Wieczerzy Pańskiej będziemy wspominać śmierć Jezusa Chrystusa. Apostołowie po śmierci Jezusa Chrystusa, po Jego wniebowstąpieniu, po zmartwychwstaniu oczywiście i wniebowstąpieniu, spotykali się w domach codziennie, by wspominać śmierć Jezusa Chrystusa przez uczestniczenie w Wieczerzy Pańskiej. I było to takie bardzo żywe wspominanie, bardzo ważne też zwiastowanie, jakie płynęło przez te spotkania, przez tę społeczność. To było żywe wspominanie, to nie była jakaś historia, to było bardzo świeże. I gdy dziś wracamy myślami do tamtych zdarzeń, może to się wydawać bardzo odległe, ale to jest ciągle żywe wspominanie śmierci Jezusa Chrystusa. To jest wspominanie powodów, dla których On oddał swoje życie. Nie ma ważniejszego faktu, który by dokonał tyle przemian w świecie, ile sprawiła śmierć Jezusa Chrystusa. Nie byle jaka śmierć, ale śmierć, która zbawiła każdego grzesznika. Śmierć, która niesie zbawienie każdemu, kto przychodzi pod krzyż Jezusa Chrystusa. I dlatego apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, którzy nieprawidłowo obchodzili wieczerzę, przypomniał im, upomina ich, powiadając: źle to robicie, nie tak to powinno się odbywać. Powiada: ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie. Dlaczego? On to też powiedział na początku tego listu. Bo mowa o krzyżu to mowa też o człowieku. To jest mowa dla człowieka. Mowa mówiąca o Bożym usprawiedliwieniu, o Bożym przebaczeniu. Mowa o pokucie, o wyznaniu grzechu. Apostoł Paweł kiedyś bardzo się irytował na tę mowę o krzyżu. Tak go ta mowa drażniła, że prześladował ludzi, którzy o tym mówili. On powiada o sobie: ja sam również byłem wśród tych, którzy prześladowali, tych, którzy mówili o krzyżu. Mnie to irytowało, mnie to złościło. Złościło go mówienie o śmierci. Może nie mówili wprost, ale to, że się spotykali codziennie, wspominali, uczestnicząc w łamaniu chleba, w spożywaniu wina. Oni wspominali śmierć Jezusa Chrystusa. Może nie mówili wprost, ale mówili tym samym faktem o śmierci. Nie lubimy mówić o śmierci. Wolimy mówić o przyjemnych rzeczach. Wolimy mówić o jakichś rzeczach, które nas inspirują. Śmierć to jest ostatnia rzecz, o której mówimy. Unikamy tego. Ja sam nie lubię być uczestnikiem pogrzebu. Ale to jest zjawisko, które naszemu życiu towarzyszy, jest przypisane nam. Mamy przecież ciągle nierozstrzygnięty moralny problem. Czy z chorym rozmawiać o śmierci, czy nie? Ciągle to jest nierozstrzygnięte tak do końca. I tak jak mówię, wolimy mówić o rzeczach dobrych. Lubimy mówić o zwycięskim życiu chrześcijan. Lubimy mówić o tym, co się ważnego zdarzyło, jak Pan działa. A w dzisiejszym współczesnym ewangelikalnym chrześcijaństwie, czy w podejściu do chrześcijańskiej drogi, istnieje taki trend mówienia o zwycięstwie, o duchowych sukcesach, o tym, co Bóg uczynił. Czasem mam takie wrażenie, że ci, którzy o tym mówią, już cały świat nawrócili. Już wszyscy są nawróceni. Miliony ludzi nawrócone. To pytam się, skąd się biorą ci nienawróceni grzesznicy? Taka jest czasami chwalaczka na zapas. Ile to już się ludzi zmieniło pod wpływem naszego kazania. Wielu kaznodziei popełnia taki karygodny błąd. Tak lubią dołożyć sobie więcej niż zrobili. Tymczasem ciągle są grzesznicy. Jeśli tak by było, musielibyśmy skończyć z ewangelizacją. Mówię to z uzasadnionych powodów, bo słyszałem niedawno takiego kaznodzieję. Miliony ludzi nawróconych. A jakoś to jego zwiastowanie nie było dla mnie przekonywujące. Jakoś nikt nie czuł się poruszony i zbawiony. To takie kombatanckie wspomnienia, powiadam. Może lepiej mniej mówić, a więcej działać i funkcjonować. A ten tekst mówi mi, że takie spotkanie jak dzisiejsze, to jest spotkanie wspominania śmierci Jezusa Chrystusa. I ono przypomina nam o naszej grzeszności, o potrzebie nawrócenia, o potrzebie weryfikacji naszego życia. Na ogół nabożeństwa z wieczerzą cieszą się większą frekwencją, co dla mnie jest niepokojącym zjawiskiem. Dlaczego każde inne nabożeństwo nie cieszy się taką frekwencją? Może się przyzwyczajamy. I potem raz w miesiącu chcemy dokonać takiej weryfikacji naszego życia. Może myślimy, że raz w miesiącu to wystarczy. Jak się zjawimy w zborze, jak ta frekwencja będzie jakoś taka wyraźniejsza. Dlaczego tak jest? Czy myślimy, że to samo uczestniczenie zmienia? I apostoł Paweł powiada, coś jest nie tak. On powiada, gdy mamy wieczerzę, mamy to czynić godnie. Przeto ktokolwiek, gdy jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Dwa słowa są tu bardzo ważne, bardzo istotne. Niegodne i winien. Chcemy doświadczać Bożej obecności, Jego prowadzenia, widzieć przebudzenie, doświadczać mocy Ducha Świętego. Od pewnego czasu Duch Święty bardzo mocno mnie przekonuje o tej niegodności dotyczącej naszego życia. Wielu ludzi myśli, że są wierzący, że zmierzają do Królestwa Bożego, pojawiając się raz na kilka miesięcy w społeczności, raz na kilka tygodni. Że to wystarczy. Myślę i muszę to powiedzieć brutalnie. Nie róbcie sobie nadziei. Królestwo Boże jest daleko od was. Jeśli nie czujesz się związany ze społecznością, z Kościołem, z Jezusem Chrystusem, jeśli ci wystarcza raz na jakiś czas, nie rób sobie nadziei. Mówię to bardzo poważnie. Ponieważ Duch Święty przekazał mi pewne proroctwo. Nie chciałem tego ujawniać, bo to było moje, dla mnie prywatne poselstwo. Ale pytałem się, Panie, jak tego można użyć? Jak o tym powiedzieć? Bo nie chcę siebie przecież chwalić, nie chcę o sobie mówić. I wtedy Bóg mi powiedział, czekaj, ponieważ ktoś w tym zborze również podobne doświadczenie będzie miał, podobne odczucie, podobne przeżycie. Jedna z sióstr naszego zboru otrzymała poselstwo i zobaczyła, jak Boża świętość przychodzi do ludzi, a ludzie byli przerażeni tym dotknięciem świętości. Świętość dotykała ludzi, a oni się jej bali. Powód jest jeden, jeśli się tego obawiamy, grzech. I w tym świadectwie usłyszałem, że ta świętość będzie się rozchodzić. Będzie jak promienie słoneczne, będzie emanować. To było dla mnie potwierdzeniem, że Bóg to chce czynić, że Bóg chce w taki sposób działać. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. A gdy On przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Duch Święty będzie musiał przyjść i przekonywać o tym, co się dzieje niewłaściwego w naszym życiu, aby to Boże poselstwo mogło promieniować dalej, aby mogło pójść dalej, aby ono mogło innych dotykać. Apostoł Paweł dlatego Koryntianom powiedział: coś robicie nie tak. Niegodne zwyczaje, niegodne uczestniczenie w wieczerzy, bez pokuty, bez wyznania grzechu, to nie uspokoi sumienia. Jeśli raz na jakiś czas tylko będę myślał, że uczestniczenie w wieczerzy to jest uspokojenie mojego sumienia. Nieświęte życie i tak się demaskuje. Zachowania i tak się ujawniają. Chcesz czy nie, coś powiesz, już wiadomo, co w tobie siedzi. Ludzie bezwiednie się demaskują. Ale jeśli tego nie uporządkujemy, to grzech zabija duchowo. Może będziesz żyć, ale duchowo będziesz martwy. Chcemy głębokich przeżyć, chcemy darów Ducha Świętego. Ale kto słyszał modlitwę taką? Przyjdź, Duchu Święty, i przekonaj mnie o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. A ile słyszeliśmy takich modlitw? Panie, daj, daj, daj. Daj mi dary Ducha Świętego, daj mi języki, daj mi proroctwa, daj mi wizję. A kto się modlił? Przekonaj mnie o sądzie, o sprawiedliwości, o grzechu. Przeżycia zielonoświątkowe nie zbawiają. One są potrzebne. Ich potrzebujemy do wzmocnienia naszego życia duchowego. Ale nie możemy na jednym się skoncentrować i tylko mówić: Panie, daj. Syn marnotrawny powiedział ojcu i miał tylko roszczeniowe żądania. Daj mi, bo mi się należy. A gdy dostał, co z tym zrobił? Wielu ludzi modliło się: Panie, daj mi dary. Co z tym zrobili? Jak tego użyli? Jestem brutalny, ale nie boję się tego powiedzieć, jak mi to Bóg mówi. Wielu ludzi chce mieć te przeżycia, bo chcą siebie eksponować, chcą oni być ważni. Co to ja zrobiłem? Co ja w kościele zrobiłem? Może jakąś karierę? Może jakimś wielkim kaznodzieją jestem? Może wszyscy będą mnie podziwiać? Mają Afrykę tutaj, ale myślą ciągle o Afryce. Wiecie dlaczego? Może się narażam. Ale jak ludzie się wystrzelają i nie mają już co powiedzieć, to szukają poza granicami swojego kraju i swojego zboru już ewangelizacji. Szukają już ludzi, którym by ciągle mogli powtarzać to samo. Co ma do powiedzenia w swojej społeczności, swojemu zborowi? Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. Kto je i pije niegodnie, sąd własny je i pije. Dlatego jest wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Powiedziałem, że to są ważne słowa. Niegodnie i sąd. Nie muszę mówić o innych zborach, mówię o swoim zborze. A mówiąc swój, nie myślcie, że przywłaszczam go sobie. To jest Boży zbór. Ja tylko jestem tutaj szafarzem. Ale to tu tak wielu ludzi widziałem. Ale dlatego, że coś było niegodnie, sąd dotknął ich życia. Nie wyznali nigdy grzechu uczciwie, nie pokutowali i są poza zborem. Żyją własnym życiem. Może raz na Wielkanoc, raz może jeszcze na Boże Narodzenie wpadną. Ale to nie wyrówna tego, co zrobili ze swoim życiem, jakie stracili, zmarnowali, bo nie wyznali nigdy grzechu. Przed człowiekiem można grzech ukryć. Można się tak zakamuflować, że wszyscy za świętego będą nas uważali. Przed Bogiem nie. W tym miejscu zaczyna się ten właśnie duchowy problem, na który zwracam uwagę. Problem z duchowością, z marazmem, obojętnością, brakiem tożsamości. Życiem jakby w zborze, ale poza nim. I Bóg dziś przez to słowo przypomina nam. Nie mówię tego, aby komuś tak dodać, żeby czuł się sfrustrowany. Apostoł Paweł w jednym celu powiedział to Koryntianom. To ten werset 32 mówi, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Dlatego on im powiedział, co jest niegodnie, co się źle dzieje, jak to powinno być robione. Powiadam, pomyślicie sobie o mnie, że jestem taki może w pewnych momentach mało duchowy. Ale kiedy ludzie mi mówią, że przed wieczerzą trzeba pościć, to zastanawiam się, skąd się wziął ten zwyczaj. Bo gdy tu czytam, jest powiedziane, jak jesteś głodny, to najpierw zjedz w domu. Żebyś potem siedząc całe nabożeństwo nie myślał, że jestem głodny, niech ta wieczerza już się odbędzie, a ja potem już szybko muszę się najeść. One inaczej wyglądały, to była kolacja. I przychodzili tam i obżerali się. I kto miał, to swoje wziął, a kto nie miał, no to siedział głodny. Czy o to chodzi, by się tak spotkać? Ale Duch Święty od pewnego czasu mi pokazuje, ludzie wierzący robią wiele rzeczy niegodnie, niewłaściwie i sąd własny sobie szykują. Dlatego mówię o tym, abyśmy wraz ze światem przez swoje postępowanie, przez swój styl życia, przez takie marne, liche chrześcijaństwo nie wystawili sobie złego świadectwa. To krzyż jest symbolem śmierci. Niektórzy nie umarli dla krzyża, dla Jezusa Chrystusa. Zadaniem krzyża Jezusa Chrystusa jest spowodować gwałtowną śmierć duchową grzesznika. On ma zginąć, ma się narodzić nowy człowiek. Nowy, narodzony w Jezusie Chrystusie. Abyśmy nie byli potępieni ze światem. Jakie jest moje, twoje życie? Jak żyjesz? Czy stary Adam na pewno został ukrzyżowany? A to on, Jezus Chrystus, uczynił nas obywatelami Królestwa Niebios. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Poselstwo nie było lukrowaną doktryną o krzyżu. Na czym ta moc ma polegać? Wielu, jest powiedziane w Efezie, kiedy Paweł przyszedł, uwierzyli, przychodzili, wyznawali i ujawniali uczynki swoje. Oni stawali przed Bogiem. Jaka siła ich zmuszała? Jaki człowiek miał siłę zmusić kogoś, by wyznał, by powiedział? Tylko krzyż Jezusa Chrystusa. Pokuta. Prawdziwa pokuta. Wielu ludzi w Efezie żyło w grzechu, w okultyzmie, w pogaństwie. Zajmowali się czarnoksięstwem, wróżbiarstwem. Ufali ludzkiej mądrości. Stanął Boży mąż, apostoł Paweł, i zademonstrował Bożą moc. Nie po to, żeby wzbudzić sensację. To jego poselstwo było krokiem do pokuty ludzi, do wyznawania. Oni powiedzieli, nie chcemy dalej tak żyć, nie będziemy udawać. Skończymy z tym wszystkim. Ludzie odpowiedzieli na świętość. Jeśli czekamy na przebudzenie w tym kraju, w którym Bóg nam pozwala żyć i zwiastować Ewangelię, to ono się musi zaczynać w nas. To ono się musi zaczynać w naszym sercu. To Bóg musi nas zmieniać. Nie raz w miesiącu, ale ciągle. Jak to jest możliwe, że dwie osoby umawiają się z sobą, kiedy się spotkamy? No wiesz co, nie mam nic zaplanowane, może w środę się spotkamy. Nie mam nic specjalnego zaplanowane. Jak to możliwe, że nie masz nic specjalnego zaplanowane? Przecież jest w środę nabożeństwo. Czemu się umawiasz? To nabożeństwo nie jest nic specjalnego? Mówię wam, Bóg się upomni o to. Bóg się o to upomni. Bo to, co robisz niegodnie, znajdzie się pod Bożym sądem. Paweł był zawsze gotów nieść krzyż. On już nie żył dla tego świata. On powiedział, żyje we mnie Chrystus. I on szedł za tym, który go błogosławił. Pewien człowiek tłumaczył się bardzo naiwnie ze swego życia. I powiada, dużo kłamałem, ale też dużo przebaczałem. Dużo kradłem, ale też dużo rozdałem biednym. A ten, co słuchał, nie wytrzymał. Mówi, wiesz co? Pan Bóg cię stworzył, a diabeł cię weźmie do piekła. To się też wyrówna. Ludzie myślą, że jak coś zrobią i zrekompensują to jakimś swoim postępowaniem, że to się wyrówna w życiu. Nie wyrówna się. Mowa o Bożej miłości musi być moją osobistą mową, moim przeżyciem, przekształcającym moje życie. Dla chrześcijan mowa o krzyżu była tym impulsem, który dawał moralne zwycięstwo, gdy żyli w Chrystusie. Ta mowa nie ma żadnego sensu, jeśli nie jest siłą mojego codziennego życia. Dlatego na ten tekst zwracam uwagę. Byśmy to, co czynimy w tym miejscu, nie czynili dlatego, że jest raz w miesiącu wieczerza i należy być na niej. I wtedy jakieś szczególne przeżycie się pojawi. Mamy doświadczać samych siebie każdego dnia. Każdego dnia mamy być godnymi przed Panem w swoim chrześcijańskim życiu. Mówimy o śmierci, ale możemy śpiewać tę wspaniałą pieśń, jaką mamy też w naszym śpiewniku. Już z daleka jaśnieje nam kraj. Okiem wiary widzimy go tu. Oczekujemy. Mamy cel. Oczekujemy objawienia chwały. Ale oczekujemy tego objawienia w świętości. W świętości naszego życia. Dlatego o tym mówię. Nie by oskarżać kogoś indywidualnie, wytykać palcem. Także jeszcze tak. Ale dlatego, abyśmy nie żyli w takim rozdwojeniu. Abyśmy wraz z tym światem nie zostali potępieni. Aby nasze życie nie było tylko pozornym życiem. Wiem, o czym mówię, jak to jest trudne. To nie jest łatwe. Wcale nie jestem świętym z aureolą. Ale Bóg czegoś nas uczy, do czegoś zachęca. Powiada, to może być zmienione. To może być życie świętości. Możemy być miejscem, z którego promienie Bożej łaski, Bożej świętości zaczną dotykać innych ludzi. Ale to się musi najpierw w nas zacząć palić. To w nas się musi zacząć palić Boży ogień. To my musimy stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie, wyznaję mój grzech. Panie, chcę szczerze pokutować. To nieszczera pokuta powoduje to, że ludzie dziś są, jutro ich nie ma. Dziś przyjmują chrzest, na drugi dzień już ich nie ma. Ciągle z tym zjawiskiem się stykamy. Może nigdy tak naprawdę nie stanął przed Bogiem i nie powiedział: Panie, rozpraw się z moim życiem, z tym, co jest wewnątrz. A gdy tego doświadczymy, naprawdę będą rzeczy, które będą nas zdumiewać i zadziwiać. Będziemy czuli się w tej społeczności dobrze. Będziemy się czuli zachęceni. Będziemy się identyfikować z tą społecznością. Będziemy mieć swoją tożsamość. Nie będziesz wtedy mówił: a tam oni się spotkali. Ale powiesz: to jest mój zbór. To są moje siostry i moi bracia. Chcę się z nimi spotkać. Bo cały tydzień jestem z poganami przeklinającymi. To nic, że mówią, że są chrześcijanami. Klną, wyzywają, robią rzeczy złe, a ty, tak przyglądając się po trochu, bierzesz złe wzorce. Staniemy przed Bogiem i powiemy: Panie, chcemy nasze życie uczynić życiem godnym, by Twój sąd nie dotknął nas, a jeśli dotknie, to niech się rozprawi z moim wewnętrznym człowiekiem, z moim życiem, które nie jest uporządkowane. Ja wierzę, że Bóg sprawi, że nie będziesz stać obojętnie i będziesz mówić oni, ale będziesz mówić my. To jest nasza społeczność. To jest mój zbór. To jest mój brat i moja siostra. Zależy mi na tym, aby on i ona byli ludźmi świętymi. Albo chcę przyjrzeć się ich życiu i chcę może ja swoje życie uporządkować. Okiem wiary widzimy już. I dziś chciałbym, byśmy stając przed Bogiem w wieczerzy, stanęli w takiej atmosferze, mając tę świadomość. Niech człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Nie mówię tego też, by teraz powiedzieć, to niewielu może przystąpić do wieczerzy. Tak sobie myślałem, może przed wieczerzą nie robić takiego zwiastowania, może po wieczerzy, może to dopiero za miesiąc się jakoś uporządkuje. Ale znów taki wewnętrzny głos, takie wewnętrzne przynaglenie. Nie. O tym musimy mówić wprost, jasno, wyraźnie. Grzech nazywać grzechem. Niegodność nazywać niegodnością. Mówić o Bożym sądzie. Apostoł Paweł tylko dlatego mówił, bo nie chciał być winien czyjejś krwi. Prorok Ezechiel powiedział, jeśli wiesz o Bożej łasce, o Bożej miłości, a drugiemu nie powiesz, będziesz winien krwi tego człowieka. Jeśli wiesz, że to jest napój trujący i widzisz, że ktoś po niego sięga, bo ktoś tam zdjął nalepkę i napisał sok tylko trochę gorzki, a ty nie powiesz mu, że to jest trucizna, będziesz winien jego śmierci. Za nieumyślne spowodowanie śmierci, tak prawo powiada. Dlatego z tego miejsca pewno nieraz usłyszycie słowa, które będą ciężką mową. Ale jak chcemy należeć do ludzi świętych, jeśli chcemy powiedzieć, że czymś się różnimy, to musimy się różnić wyraźnie. Ja wiem, z czego wyszedłem i dlaczego będę się różnił. Jak ktoś nie wie, z czego wyszedł i dlaczego się różni, musi się zastanowić, czy się nawrócił. Czy nie zmienił tylko koloru z niebieskiego na zielony, z zielonego na granatowy. Nie wiem, bo to tak czasami ludzie myślą, że kolory decydują o duchowości. Musisz się zastanowić, co się zmieniło, co Bóg zmienił w twoim życiu, jak Bóg działa. Będziemy stawać przed Panem dzisiaj i modlić się, Panie, chcemy to czynić godnie. Chcemy, byś Ty wszedł do mojego serca i Ty oczyszczał. Wcale nie chcę, żebyście mi wyznawali teraz na ucho, co was gniecie, jaki grzech was dotknął. Powiedzcie to Bogu. Dlaczego? Byśmy wraz z tym światem nie zostali potępieni. Tylko dlatego. Nie chcemy należeć do ludzi potępionych. Do ludzi, którzy stracili szansę na zbawienie. Którzy myśleli, że są zbawieni, bo zajmowali ławkę w zborze. Ale byś wiedział, wiedziała na pewno. Bóg jest w moim sercu. A jeśli Bóg jest w moim sercu, to nie będę robić tego, co robię. Naprawdę. Jeśli myślimy, że to, co Bóg nam pokazał w ostatnim czasie, jest prawdziwe i święte, a wierzę, że tak, to On chce, aby ta świętość była wśród nas. Musisz coś z tym zrobić. Musisz coś zrobić ze swoim życiem. Jak będziemy słabi duchowo, to wtedy nie damy sobie rady. Jak nie będziemy mieli duchowego, mocnego życia, jeśli w Bogu nie będziemy trwali bez kompromisu, diabeł nas zwiedzie. Diabeł oszuka. Diabeł skompromituje. On zrobi wszystko. Ale Bóg zrobił już wszystko. Dał Jezusa Chrystusa, byśmy mieli nowe życie. Byśmy byli ludźmi zbawionymi. Byśmy w Nim trwali. I to dziś wspominamy. Śmierć Jezusa Chrystusa. Bo to On uczynił dla mnie. Uczynił dla ciebie, siostro, bracie, przyjacielu. Czas o tym pomyśleć. Jeszcze jest Boży czas. Nie wiem, jak długo ten czas będzie trwał, ale może w mgnieniu oka się skończyć. A wtedy staniesz przed Bogiem i może tak jak w objawieniu jest napisane, będziesz wołać: góry i pagórki, przykryjcie nas. Daj mi jeszcze czas. Panie, jeszcze tylko tę chwilę. Jeszcze coś zrobię, jeszcze uporządkuję. Wiesz, miałem już takie dobre zamiary. Już tak myślałem sobie, no już wszystko zrobię. Daj mi jeszcze tę ostatnią minutę. Ale nie będzie tej ostatniej minuty. Bóg powie, teraz jest sąd. Dlatego żyjmy godnie, abyśmy wraz z tym światem nie zostali potępieni. Stańmy przed Panem, gdy będziemy sięgać po chleb, gdy będziemy sięgać po wino, to dajmy Panu odpowiedź. Panie, czy moje życie naprawdę jest godnym życiem? A jeśli nie, zrób coś z tym. Zrób z tym coś dzisiaj, by jutro nie było za późno.